Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, czy w tym okienku podcasty?
Tak, zapraszamy, ile pan chce.
To ja bym jeden wziął.
Jeden? To mamy akurat świeżutki Jesus podcast, polecam.
To wezmę.
Bardzo proszę.
A czy ten podcast da mi radość i spokój? Taki raczej niepokój. To wezmę.
Nie, no pokoju, niepokój nie da, ale pokój da.
No radość, wesołość nie znasz? Ja tutaj robię cytowanko radość, wesołość, a ty nie znasz radość, wesołość?
No nie kojarzę. Znaczy pewnie jak mi powiesz, to mi się zaraz otworzą wszystkie klapki.
To są wspaniałe komiksy. On się chyba w tym roku pojawił, radość, wesołość.
To ja nie znam
Paweł
tego
Jaroński
jednak.
Je robi, te komiksy. Powiem ci, że są rewelacyjne. No kreska jest po prostu przepiękna, to jest jedna rzecz. A do tego te komiksy, Wojtek, są tak pięknie dwuznaczne i tak, że do końca nie wiesz, czy to jest smutne, czy nie.
Czyli ironia jest tam ironia lub jej nie ma.
Dokładnie. Ja podlinkuję w takiej opcji radość w opisie naszego odcinka, Wojtek, ale żeby też powiedzieć jakby do czego dążę, to jest komiks, ja tutaj go sobie wynajdę, w którym będziemy opowiadać obrazki z internetu. Czy wszyscy na to czekali?
Naturalnie, dawno nie było.
Jak jest komiks? 9 kwadracików. I przychodzi pan akwizytor do obywatela i mówi do niego, że chciałbym panu zaproponować nową taką technologię. I kładzie taką kuleczkę. Czy ona da mi szczęście, ta technologia? Taki bardziej niepokój. I obrazki ciszy i nagle wezmę.
To jednak to widziałem, to prawda. To widziałem,
to jest
ale
piękne, bo to jest
nie
klasyk.
Zapadło mi w pamięci, natomiast tak, bardzo ładne.
Mi się to bardzo spodobało, więc jakby zapadło mi w pamięci. Mam to w swojej głowie, bo tam chowam rzeczy.
Bardzo dobrze. Ja niestety mam to do siebie, że moja głowa ma tyle rzeczy w środku, że ja wrzucam i one wypadają. Bardzo często.
Coś się właśnie psuło.
Chyba mam niszczarkę włączoną.
Tak, ale to się zdarza najlepszym.
No to oczywiście.
Coś się popsuło w WordPressie, kiedy dodaję linka do technologii. Klikam technologia, zrobię, zaznaczam, wstaw. O, teraz zadziała, więc już jest podlinkowane.
Nie ma za
spokojnie.
Co.
Wszyscy możecie teraz oglądać komiksy Radość, Wesołość. Ja te komiksy Radość, Wesołość bardzo polecam. Ale mamy tematy, jesteśmy przygotowani tak naprawdę na to, co nadejdzie. Czyli na najbliższą godzinę mamy tematy po to, żeby ciebie, drogi słuchaczu, i ciebie, droga słuchaczko, i właściwie was, jeśli słuchacie tego razem, nie bój się jej dotknąć. Nie bójcie się trzymać w trakcie za ręce. Mamy tematy, żebyście się razem z nami dobrze bawili.
A w ogóle tak. Jestem ciekawy, czy nas ludzie... Znaczy
jest
w ogóle, czy podcastów... Nie. Czy podcastów się... czy ludzie słuchają bardziej prywatnie i intymnie na zasadzie one on one, czyli że jesteśmy w trójkącie, że jesteśmy ty, ja... I nasz słuchacz. Czy na przykład zdarzają się takie, prawda, czworokąty, że ludzie słuchają w dwie lub nawet więcej osób?
Naprawdę
jest to ciekawy temat, nie?
To ciekawe.
Wydaje mi się, że jednak zamykamy się w tym takim...
trójkąciku?
Chłopak i chłopak lub dziewczyna.
Czyli male,
normalna
male,
rodzina,
male,
wiadomo.
Male, female.
Tak.
Znaczy, nie, wiadomo, płci są niebinarne, każdy jak to woli.
No jesteśmy na tym słynnym w przestrzeni, tak? Płciowej. No, tak. Na wektorze gdzieś. W każdym razie właśnie wydaje mi się, że jednak to jest chyba bardziej intymne, że to jest jednak docieramy do jednej pary uszu, tak mi się wydaje. Ale jeżeli się mylę, no to ciekawy jestem. Wiesz, ciekawe jestem, czy są takie miejsca pracy, że na przykład zamiast muzyki puszczanej na open space są puszczane nowy, podcasty.
Nowy pokaz wyszedł, słuchajcie.
No, dokładnie.
To włączcie.
Ciekawe, ciekawe.
To właściwie fakt, ciekawe. Ale to faktycznie, mamy temat. W ogóle jakby te dźwięki, które były, można było słychać przed chwilą takiego piszczenia, troszeczkę skrzypienia. Mhm. To był dźwięk otwieranej szafki z alkoholem. Ale nie, dzisiaj nie piję, ponieważ pewno to słychać. Jestem troszeczkę podziębiony i nie za bardzo jest, myślę, że alkohol by dobrze na mnie wpływał. Chociaż
chyba działa dobrze, tak mi się wydaje. Tak.
Słuchaj, mogę zaryzykować.
Mówią, że uwaga, teraz będzie żart, żart i taki, prawda, podwójne znaczenie. Uwaga, herbatka z prądem. Dobra jest.
Wojtek, powodem. Nie możesz tak reklamować. Ładne, to było ładne, to ci się udało.
Dziękuję. No. Dobrze, ale no to jest, skoro mamy te tematy, to musimy o nich porozmawiać. Tak, mi się wydaje.
Ja mam temat, który zajawiałem w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu zajawiałem, że my rozmawialiśmy chyba o iPadach, tak? Jako iPady, jako rzecz do pracy.
No, bo się pojawiły nowe, więc trudno, żebyśmy o nich nie rozmawiali. Ale tak, ty mówiłeś, że jednak jakiś tam pomysł
ja
w głowie jest.
Ja powiedziałem, że mam, że testuję coś, co może być taką alternatywą dla iPada.
No jak najbardziej. Wątpliwość od razu mam oczywiście.
A to ładnie powiedziałeś w ogóle, trochę jak radość, wesołość. Ja prawie. Wątpliwość mam od razu. Ja testowałem przez ostatnie 2,5 tygodnia Galaxy Tab S4, czyli ten nowy tablet od Samsunga, ten, który wyszedł razem z Note'em.
Znaczy pierwsze zaskoczenie, Samsung nadal robi tablety. Tak, jeżeli o mnie chodzi.
I robi i to coraz lepsze.
Okej, okay, ale to nadal jest Android, jakby tu nic się nie zmieniło. Nie, że przeskoczyli na jakiegoś Tizena czy coś.
Nie. Ja mam, znaczy oni robią też chyba tablet, ale to chyba nie w Polsce z Chrome OS-em. A tak mi się przynajmniej wydaje, przepraszam bardzo. Będę sobie tak pochrumkiwał w trakcie. No. Wiesz co, właściwie mam, bo rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, w sensie ja z tobą rozmawiałem i powiedziałem ci, że taką zrobiłem ci krótką recenzję na zasadzie super urządzenie, szkoda, że z Androidem. Mhm. Tylko ten Android, czy coś takiego powiedziałem. I teraz ja chciałbym trochę tą myśl rozwinąć, bo faktycznie coś w tym jest, ale to nie jest tak, że przez to, że to jest Android, to urządzenie jest skreślone i powiem coś chyba, czego jeszcze nigdy nie mówiłem w tym podcaście. Albo w ogóle publicznie, ale zaraz do tego dojdę. Chodzi o to, że dostawałem to urządzenie i najfajniejsza rzecz, jaka jakby w tym urządzeniu jest, to jest to, że po pierwsze, rysik jest w zestawie, mhm. co jest super fajnym gadżetem. Po drugie, on ma taki tryb, generalnie ma taki tryb, że się podłączył do niego klawiaturę, który ja nie miałem i chyba nie ma jeszcze w polskiej dystrybucji, to on zamienia się troszeczkę w taki tablet to komputer, trochę ma inny interfejs.
To jest iPad, no.
Ale ma trochę inny interfejs, aha. taki bardziej komputerowy, to znaczy, kiedy podłączysz, uruchomisz ten tryb DeX, to on zamienia się trochę bardziej w komputer do takiego stopnia, że nawet zamiast tego jakby homescreena z ikonkami, wiesz, jedna obok drugiej, zamienia się w taki faktyczny pulpit, że ikonki są po lewej stronie, masz pasek zadań na dole, no wiesz, mhm. zaczyna wyglądać naprawdę komputerowo.
No ale to tak samo jak sam DeX, po prostu podłączenie telefonu tak. przez ten taki specjalny możesz, dock, nie?
Tak, tylko że tutaj jeszcze fajne jest to, że w tym tablecie ten tryb jakby tabletowy, nawet jeśli nie masz klawiatury, który możesz sobie odpalić samemu. Więc po prostu możesz i korzystasz sobie na przykład z palca, czy to właśnie z tego pisaka dołączonego w zestawie, który jest rewelacyjny. Android, jakby sam system Android, już o tym wielokrotnie mówiliśmy, ja też przez długi czas korzystałem z Androida, jest już na tyle dojrzały, że właściwie wszystko na nim jest. I nie było problemu, żeby robić większe rzeczy, które robię na telefonie, robić na Androidzie z pewnymi oczywiście zmianami workflowu, jak to się mówi bardzo ładnie, a właściwie bardzo brzydko, bo zmieniamy i dodaję angielskie słówko w polskim zdaniu, ale chodzi mi o to, że na przykład zamiast oczywiście pracy na Pages, Numbers czy Keynote używałem google'owych czy Microsoftowych zamienników, ale to nie są rzeczy, które tak naprawdę sprawiają mega duży problem, tak? Przestawienie się z Keynote'a na slides nie jest jakimś mega dużym wyzwaniem. I
no,
na szczęście...
bo jak nie robisz wypasionych rzeczy, to tak, ale powiem ci, że jak robi się bardziej zaawansowane prezentacje, do których nawet PowerPoint ci nie wystarcza, nie? Tylko, że zdajesz sobie sprawę, że wiesz, że łatwo będzie to zrobić tylko w Keynote'cie, no to niestety jak przeskoczysz później na te slides od Google'a, no to czujesz, jakby ci obcięli
okej, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i dla
nie,
mnie
ale te to, rzeczy... Rozumiem to.
Rzeczy, które ja robiłem, tak naprawdę wymagały no ode mnie to, taki, tak, minimum... minimum takiego ogarnięcia, czy wiesz, z takich podstawowych rzeczy. Więc dla mnie przerzucenie się na Androida znowu po tylu miesiącach też nie było problemem, tak? Wszystkie aplikacje,
zresztą długo byłeś, nie? I teraz tak, ty też jesteś świeży na Apple'u, więc jeszcze pamiętasz na pewno.
Więc wszystko, tak, więc sobie od razu, wiesz, jak tylko uruchomiłem, to od razu, no dobra, Flamingo, pobierz, zmień ustawienia na takie, które ja tam miałem, czyli wiesz, pasek na dole. Wszystko działało tak naprawdę rewelacyjnie. I tutaj nie było żadnych zastrzeżeń. Sam w ogóle tablet zasuwa. I to tak mocno zasuwa. Mam, jeśli chodzi o hardware, powiedzmy, mam jedno zastrzeżenie, bo usunięto z niego całkowicie przycisk fizyczny. Są tego dwa przyciski fizyczne. Jeden to jest włącz-wyłącz, a drugi to jest uruchamia, w sensie głośniej-ciszej. Mhm. Więc nie ma już czytnika linii papilarnych, żeby blokować tablet. Jest tylko skaner tęczówki i twarzy.
Okej.
I ja z tym miałem duży problem. A to dlatego, że on, żeby
nie
skanować...
Nie masz twarzy.
Tak, żeby on, żeby Jezus Maria, człowiek bez twarzy, bardzo ładny ten. Że on, żeby zeskanować twarz albo tęczówkę, potrzebuje, żeby tablet był ułożony w konkretny sposób.
Znaczy, no, czyli, okay,
trzymać
czyli...
go na wysokości twarzy i wtedy... Jasne. I tak dalej. On oczywiście w każdej orientacji sobie daje radę, ale musisz go trzymać na takie... I ja na przykład często chciałem go odblokować, kiedy on leżał płasko na stole, albo nawet na podłodze w pewnym momencie i chciałem go odblokować, kładąc nad nim twarz i to się nie udawało. Więc ostatecznie był fallback tak naprawdę na wpisywanie kodu, czy na zrobienie sobie wzorka, tak?
No, więc... no to jest trochę ten sam problem, który mają ludzie, którzy mają Face ID, no wiesz, jakby tak, no, też się musisz na nim pochylić jakoś.
Tak, natomiast ja z Face ID nie mam takiego problemu i faktycznie nawet czasami w dziwnych pozach on łapie, że na niego patrzę. I nawet jak leży pionowo czasami, to po prostu jedyne, co musisz zrobić, to wiesz, wyprostować się troszeczkę kręgosłup, no nie? I on wtedy akurat łapie, że na niego patrzę. Więc to
no
jest
może
spoko.
Jest dokładniejszy po prostu, nie?
Tak, no on tutaj potrzebował faktycznie całej twarzy albo oka i tęczówki, żeby zobaczyć, więc to był dla mnie taki... to nie działało najlepiej i wolałbym jednak mieć akurat na tablecie robienie tego palcem. Ale poza tym oczywiście nie było żadnych problemów z działaniem samego urządzenia. No tutaj najnowszy procesor, takie szmaki, owaki, więc tu nie było w ogóle problemów. Oczywiście miałem wersję LTE, więc w ogóle tutaj też było świetnie pod tym względem, że tablety, jak wiemy, rozwijają pełne skrzydła dopiero wtedy, kiedy są nie tylko Wi-Fi, ale jednocześnie mają też modem internetowy i można z nich korzystać wszędzie. I to była świetna rzecz, świetna zabawka. I teraz ja grałem, z tabletu korzystałem głównie do Netflixa. I on z Netflixem jakby... Okay. Wiem, jak to zabrzmi, że on świetnie radzi sobie z Netflixem, ale on ma ten super ekran, to jest pierwsza rzecz, bo on jest jakoś tam specjalnie oczywiście zrobiony, żeby jak najlepsza jakość wideo była. Ma głośniki jak iPad, w sensie te cztery, jak iPad Pro, więc też z dźwiękiem nie było problemów. I używałem tabletu też do grania.
No.
Grałem w Fortnite na tym tablecie i grało mi się naprawdę świetnie, dużo lepiej niż na telefonie. Fortnite działał mega szybko, mega był ładny, wysoka jakość tekstur i tak dalej, więc to było świetne. I teraz nie wiesz, że to powiem, ale bardzo mocno ratuje ten tablet. W sensie ratuje pod takim względem, bo jak mówię, że Android na tabletach to jest nie najlepsza rzecz, a po drugie tablety z Androidem mają ten problem, że ciężko próbować na nich wykonywać jakieś obowiązki, czy wiesz, jakbym ci powiedział, nawet sam zadawałem sobie tak, jaką aplikację używać do notowania, w sensie, żeby robić rysunki, no nie? I teraz uwaga. To, co powiem, to będzie trochę shockers, ale Samsung zrobił naprawdę świetną robotę swoimi aplikacjami, które dodaje do tego tabletu. I one bardzo mocno go ratują, bo wszystkie aplikacje, wiele aplikacji, z których korzystałem, to były aplikacje Samsunga. I aplikacja Samsunga do notatek, w której notowałem sobie i robiłem sobie screenshoty i je anotowałem z Rysikiem. Rewelacja. Naprawdę. Wiem, jak to brzmi. Wiem, że to brzmi.
Ona jest preinstalowana, ale.
Ona jest preinstalowana. Mhm. On ma też taką fajną funkcję, ja używałem też go na przykład do notowania czy do rysowania, gdzie przy notowaniu po prostu jedyne co... przykładam rysik do ekranu nawet wyłączonego i już mogę na nim rysować. Mhm. To było super. Więc sam tablet bardzo mi się spodobał. Ja bardziej odkryłem w sobie taką duszę artysty przy tym tablecie z rysikiem. Mega mi się to podobało, że mogłem sobie rysować i te rysunki wychodziły naprawdę niezłe. Głównie Netflix i Fortnite i to też była bardzo spoko rzecz, bo on sobie radził z tym idealnie. Wiesz, to zero w ogóle... Rzucałem w niego zadaniami, na przykład, wiesz, a teraz masz Netflixa, dobra, a wiesz co, teraz sobie zagram, no nie? Odpalam Fortnite. Rzucałem w niego tymi zadaniami i on po prostu zero zadyszki, działa rewelacyjnie i do tego ten rysik, który zostawię. Więc...
No dobra, a w pracy korzystałeś z niego?
Nie. Nie, bo okay. Moja praca wymaga ode mnie niestety konkretnych narzędzi, więc i nawet jakbym miał iPada, i tego bym nie mógł zrobić, więc...
Nie, byłem ciekawy, wiesz, bo gdybyś faktycznie korzystał nawet do części rzeczy, które robisz w pracy, no to wiesz, bym cię zapytał, z jakiej aplikacji na przykład najczęściej korzystałeś, chociaż pewnie bym usłyszał mail albo Slack. No,
no to się akurat domyśla, Slacka to nie, komunikacja. Ale mail. Tak, no tak, tak, tak. No. Tak.
Okej. No jakby spoczko. Wiesz, ja z tabletami mam taki cały czas jakiś problem. To jest tak, że mam iPada, bardzo się cieszę, że go mam i korzystam z niego właściwie codziennie, ale jakbym go nie miał, to myślę, że bym dał sobie radę w życiu. Wiesz, o co chodzi, że jakby on nie jest core urządzeniem u mnie. Jest dodatkiem, miłym oczywiście, ale no na pewno z niego częściej korzystam niż z Google Home na przykład, ale wiesz, jakby oba te urządzenia są w takiej kategorii: okej, fajnie jak się ma, ale jak ich nie będzie, to nic się nie stanie. Chociaż zdarzają się momenty, w których bardzo doceniam to, że tego iPada mam. Przykład taki, który dzisiaj na przykład się wydarzył, i to nawet nie jest kwestia iPada, tylko kwestia tego, że Facebook się nauczył w HTML5. I to jest zresztą jedna z dużych rzeczy, które na co dzień robię w pracy, to jest planowanie transmisji na żywo. I wiem, że to jest bardzo specyficzna rzecz. Pewnie nikt z naszych słuchaczy albo nigdy tego nie robił, albo nigdy tego nie zrobi. To planowanie polega na tym, że wiesz, jakby wchodzisz tam do narzędzi tworzenia treści, ciach, 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 klikasz live. No i do tej pory ten jakby większość rzeczy się ładowała, oprócz takiego podglądu transmisji, gdzie na samym początku są specjalne klucze i te klucze musisz później przekleić do, wiesz, swojego systemu, który transmituje sygnał i dzięki temu kluczowi on wie, gdzie ten sygnał wysłać. Więc wtedy wysyła właśnie na ten konkretny post, który założyłeś. I do tej pory było tak, że właśnie te klucze pojawiały się tylko wtedy, jak miałeś flesza zainstalowanego w przeglądarce.
A, no to taka dość sprytna rzecz, no nie?
iPad dość do widzenia, dziękuję.
Użyteczna technologia 2018 roku, nie?
Dokładnie, więc okazało się, że właśnie dzisiaj odpaliłem ten motyw zupełnie przypadkiem, bo klikałem w coś innego i tak patrzę, nie wierzę, zalogowało się, działa, matko. 2015 rok, witam serdecznie.
O. Tak, więc to jest moja recenzja tabletu. Ja bardzo go polecam, jeśli ktoś zastanawia się, on oczywiście jest drogi. Teraz rzecz, która mi chodzi po głowie.
Oho. A właśnie, czy ty, no bo w sumie dyskutowaliśmy o tym w zeszłym odcinku i nie wiem, czy się coś zmieniło, od razu cię zapytam. Co z komputerem twoim, bo wiem, że zastanawiałeś się.
Właśnie najlepsze jest to, że chyba na razie nic. Chyba na razie nic, bo ceny... Znaczy... Co, no bo nawet dzisiaj o tym myślałem, jeśli mam być szczery. Mhm. Bo znowu spadło embargo, mam jeszcze trochę tekstu do poczytania w kwestii iPada i MacBooka Air nowego.
Mhm. I... Czy to są te dwa urządzenia, które rozważasz?
Nie, właśnie nie. To okay. Nie są te, bo teraz ja chciałbym nie zapłacić za sprzęt 10 czy 12 tysięcy złotych. Takie mam marzenie, no nie?
Ja to rozumiem. I teraz... Takie marzenie ma każdy z nas.
Tak, i chciałbym też kupić sprzęt, który kupię na długo. I teraz, żeby była perspektywa. Ten MacBook, który tutaj leży, o którym już mówiłem wielokrotnie, on kupiony został w 2013 roku za jakieś 4 tysiące złotych. I dalej
Pięć
działa.
Lat. Pięć,
Pięć
lat.
I dalej działa. I teraz... Ja chciałbym zrobić znowu podobny myk. Kupić komputer znowu na długi czas, żeby mieć jakby spokojną głowę. Przepraszam bardzo. Tutaj muszę tylko... To się wytnie. To się wytnie. To się...
Oczywiście, że się nie wytnie.
No
wiesz, nasz podcast, nie zapominajmy, jest taki, wiesz, jednak naturalny. On pokazuje nasze życie, jakim jest.
Jezus Maria, taki katar, przepraszam. Jestem strasznie po prostu... Najgorsze jest to, że mam zamknięte oczy przez cały czas, bo mi łzawią. Znacie to uczucie? Znasz to uczucie? No, no. W każdym razie tak. Mówię o komputerze, że chciałbym mieć komputer, który będę miał na lata. Ale nie chcę też wydawać tak dużo pieniędzy, bo wiem po prostu, że to nie do końca ma sens. I teraz... Jest rozum i godność, no nie? Na dwóch takich tych. Na dwóch szalka. Nie no, ja niestety mój zawód czy zadania, które wykonuję je w konkretnych programach i w dużej mierze
no
te konkretne
wiemy,
programy
no.
Niestety są tylko Mac i wyłącznie
OS.
Na macOS-a, tak? Sketch jest tylko na macOS-a, nie będzie innej wersji. Można się przyjrzeć na Figma, ale to nie jest do końca to samo.
No.
Jest parę takich rzeczy po prostu, które ja robię i na które korzystam mocno z Maca.
No to wiemy, musisz mieć macOS.
No właśnie, bardzo nie chciałbym, żebym musiał mieć macOS. I właśnie, bo z jednej strony ja na przykład spokojnie myślę, żebym, jeśli chodzi o korzystanie i robienie wszystkiego, myślę, żebym dał rady na komputerze z Windowsem, ale brakuje oczywiście tych paru programów, które jakby sprawiają, że no muszę je mieć, żeby móc normalnie pracować.
Więc... To co, kombinować z laptopem, z Windowsem i
no
postawić
właśnie,
na nim macOS-a?
Nie, no to jest mega to męczące, więc jestem w takim momencie, w którym zastanawiam się, co zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie wydać jednocześnie 10 tysięcy złotych, a mieć nowy komputer. Więc na razie po prostu poczekam. Poczekam.
Wiesz, może poszukaj jakiegoś... Zresztą już szukaliśmy wspólnie poprzednią generację, albo 2015
rok. Jest to jakaś opcja, szczególnie, że te komputery nie są złe, ale też
ostatnio
z drugiej strony...
ze złączami.
Z drugiej strony, jak kupuję komputer, to cały czas mam też takie coś, że słuchaj, jak kupisz sobie najnowszą, aktualną generację, to będziesz miał ją na dłużej.
No trochę... Jest to racja, no, no bo jednak wiesz, no, czy procesor jest zupełnie innej klasy.
Są komputery takie,
wiesz,
które mi się podobają dużo bardziej niż jakikolwiek komputer od Apple'a. Jeśli chodzi o hardware, czy w ogóle wykonanie. I ja na przykład, gdybym mógł mieć czy to Surface Booka, czy to Della XPS, czy tego, jak to się nazywa, MateBook.
Od Huawei'a, no.
Tak. No to są rewelacyjne sprzęty, które kosztują dużo mniej pieniędzy. Ale niestety i tak jak, ja nie mam problemu z Windowsem absolutnie, bo ja uważam, że ten system jest całkiem nieźle już w tym momencie dopracowany i daje radę. No to to, że ja uważam, że on daje radę, niestety nie sprawi, że Sketch się na nim pojawi zanim zadziała, nie?
To się zgadza, no.
Więc
niestety
nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu czekać i zobaczyć, co przyniesie życie.
Wiesz, co jest najgorsze, że jakby to jest właściwie chyba jedyna aplikacja, która jest tak bardzo ekskluzyw i jesteś do niej tak bardzo przywiązany, nie? W sensie,
no to jest jedyna
tyle...
aplikacja faktycznie, której potrzebuję,
no
nie?
No, tak.
Wszystkie inne aplikacje typu, no wiesz, bo to co mam
w tym zawsze momencie... się znajdzie zamiennik, no.
To co w tym momencie mam otwarte na moim komputerze, teraz, no nie? Akurat nagrywam podcast, ale mam otwarte tak, mam Safari, to może być Firefox. Mam otwartego readera, czyli do RSS-ów.
Easy.
Cokolwiek. Tweetbota.
Dokładnie.
Easy. Może być, szczególnie, że na Windowsie jest Tweetem, się nazywa. I to jest jak TweetDeck. Tylko, że taki bardziej, bardziej na koksie. Spark. Może być Mailbird albo cokolwiek.
No, znajdzie się.
Nawet Outlook. WhatsApp. No nie wiem. WhatsApp. Mam otwartego też Chroma. Tutaj też nie ma problemu. Skype.
Jak będziesz miał dużo RAMu, to dasz radę.
No dokładnie. A mam otwartego Safari i Chroma, bo niektóre strony zaczynają Safari, ale Chroma już nie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem.
No, magia internetu, no tak ci powiem. Tak. No jest jeden problem. Jest na pewno jeden problem właśnie i tutaj chciałem do tego przejść.
Tak, że... to jest problem, bo Audio Hijack jest doskonały i na Windowsie ciężko znaleźć coś równie dobrego.
To prawda. I kurczę, naprawdę szukaliśmy, wierzcie nam, i kombinowaliśmy z różnymi serwisami online'owymi, z kurczę apkami, jakimiś dyktafonami, no nie wiadomo czym. No nic nie jest tak dobre jak Audio Hijack, a umówmy się, to jest po prostu nagrywanie dźwięku z określonego źródła do pliku. Koniec. Jakby funkcja tego programu, przynajmniej
w naszym nagrywaliśmy użyciu. Kiedyś na Windowsie i Windowsowy rekorder się wyłączył po jakimś czasie. Po prostu
no, umarł. Po prostu sam siadł, nie? Jakby no... Także tak, reliable soft do nagrywania dźwięku nadal jest nisza na Windowsie, tak. Co jest absurdem.
Mam jeszcze otwarte messages i to są iMessage, ale no. Znowu WhatsApp, Signal czy Telegram spełni swoje zadanie dokładnie tak samo dobrze. No. A jak odpalę sobie teraz aplikację, w której mam wszystkie, to z rzeczy, z których jeszcze korzystam, mam Paprika Receipt Manager, to akurat na Windowsie jest.
Okay.
Mam Pixelmator. No tutaj akurat mógłbym
masz
sobie
Painta na Windowsie, daj spokój.
Albo Photoshopa, nie? Albo no Gimpa. Aplikacja Pocket i aplikacja Pocket Cast. Pocket Cast już nie korzystam właściwie, więc welp. A Pocket chyba jest.
Mm-hmm.
Simple Note jest. Sketch. No niestety. Spotify jest, Telegram jest, Thingsy. No, boli, ale OmniFocus, który też mam, pracują nad wersją webową.
A, widzisz, to ekstra.
Więc wtedy problem jest...
To by było genialne.
Spark pracuje nad wersją na Windowsa i na Androida.
A to ciekawe, nie słyszałem o tym.
Tak, oni o tym otwarcie mówią, że
super.
Pracują nad wersją na Androida.
A widziałeś, że wprowadzili dzisiaj akurat był update apki i wprowadzili szablony maili i to do tego stopnia szablony, że możesz ustawić placeholdery w treści maila. Więc jeżeli masz maila, którego wysyłasz do iluś tam osób, to możesz placeholdery ustawić na wiesz imię, na jakieś dane, na cokolwiek stary i działają zarówno na telefonie, jak
widzę.
I w apce na kompa. Chłopaki naprawdę od Sparka kurde robią taką robotę, że to się w głowie nie mieści.
No więc jak będziesz na Androidzie, to już w ogóle będzie turbo. O, to no. Ja może sobie odpalę App Store'a w takiej opcji, bo na Maca też pewno wyszła aktualizacja. Co mam dalej? Tweetbot, VLC, Zoom.
VLC jest na wszystkim, na lodówce.
Tak, jak Skyrim. No i wiesz, to jest w ogóle fajne, że jak masz Windowsa, to wiesz, jest, na przykład możesz sobie grać na komputerze.
Śmieszne, bardzo zabawne. Dobrze, że mam konsolę. I nie muszę płakać w koniecz.
Nie, ale
sobie.
Wiesz, chodzi o to, że nie wszystkie gry są na konsoli, no nie?
Wiem. Ja zawsze mam to... Wiesz, kiedyś pamiętasz, jak mnie drapało? Jeszcze, o ile dobrze pamiętam, Bartek Dul miał na sprzedaż jakiś tam pół komputera. Nie wszystko miał w tym komputerze, ale wiesz, jakby całkiem dobry zestaw. I ja, tak mnie kusiło, żeby wziąć. Ale stwierdziłem, dobra. Przenoszę się do nowego, wiesz, piórka przenoszę do innego pokoju, nie wiem, czy będę miał miejsce, bla, bla, bla. No i ostatecznie się sprawdziło to, że chyba raczej miejsca nie mam na taki duży tower, jaki tam, wiesz, Bartek sprzedawał, czy tam jego znajomy jakiś, nie pamiętam dokładnie, no bo to już też było parę miesięcy temu i przeszło mi. Cieszę się, bo nie wydałem kasy, no ale wiesz, nadal peceta nie mam. A ostatnio jeszcze, przepraszam, że tak w ogóle side trackuję, ale przypomniało mi się, bo Elgato wypuściło serię komputerów z jednym z producentów, która mnie bardzo zainteresowała i to są komputery dedykowane do streamowania gier. Tylko, że to są takie komputery, że normalnie możesz na nich grać i streamować, więc są na tyle potężne, że będzie jakby są w stanie ogarnąć wszystko, nie? Ale widziałem też i nie wiem, kto to robi, czy to robił Streamlabs, czy w każdym razie jakaś firma, która gdzieś wokół streamowania jest, dogadała się z jakąś inną, z innym producentem i oni zrobili takie małe pudełka, wiesz, takie mini PC, że właściwie to jest takie, wiesz, pudełeczko wielkości, ja wiem, no i tak jak masz, nie wiem, no większe od Apple TV, ale mniejsze od Maca Mini, nie? No ale mniej więcej tak po środku i słuchaj, ono ma tylko złącza, wiesz, HDMI in, HDMI out, ma złącza dźwiękowe, więc słuchawki, mikrofon, możesz podpiąć klawiaturę, możesz podpiąć myszkę, żeby nim sterować, ale generalnie za zadaniem tego mini komputerka jest to, żeby przyjąć sygnał HDMI, być podpiętym do sieci przez gigabitowy Ethernet, najlepiej kabelkowo, ewentualnie Wi-Fi, ciach i ta mała maszynka zajmuje się tylko streamowaniem. To znaczy, że ty na swoim głównym komputerze sobie grasz, masz, wiesz, podpięty HDMI do swojego komputera i do tego małego komputerka, natomiast monitor podpinasz do wyjścia, które wychodzi z małego komputerka, żeby mieć podgląd, natomiast generalnie, wiesz, jedna maszyna streamuje, a druga maszyna gra. Czyli taki mega profesjonalny zestaw do streamowania, bo wtedy nie obciążasz jednej maszyny tym samym, nie? I te komputerki tam z tego, co widziałem, nie były jakieś super drogie. Muszę to znaleźć w ogóle, bo teraz mi się tak przypomniało trochę na bieżąco. Ale bardzo ciekawy w ogóle pomysł, wiesz, że kupujesz taki mini komputer tylko do jednej rzeczy, nie? Że jakby on nie funkcjonuje ci, jakby nie jest w twoim zestawie rzeczy do czegoś innego, tylko po prostu streamuje. Takie... To jest takie czyste podejście, mi się to podoba. Jakby to jest mój sprzęt do streamowania, to jest mój sprzęt do czegoś tam, to jest mój sprzęt do czegoś tam. To taki...
Ale widzisz, to zatrzymując się tylko na chwilę jeszcze przy tym temacie, na Windowsie możesz po prostu grać, no nie? W gry, tak, które są... No,
oczywiście, że tak.
W gry, które... Ja mam przed mega dużo gier kupionych, czy to na GOG-u, czy to na Steamie, w które mógłbym sobie zagrać, no ale nie mogę zagrać, bo mam Windowsa w szafie i muszę go wyciągać raz na jakiś czas. Wiesz, co chodzi, nie? No to jest jakiś taki problem. No ale... Co zrobisz? No... Na razie po prostu będę czekał. Zobaczę, jak się życie potoczy. Wiesz, jak będzie trzeba, to po prostu dokonam tego wyboru i kupię w końcu komputer i tyle. Nie wiem. Ale na razie o tym nie myślę. Mój komputer jeszcze daje radę, więc.
No to spoko.
Jeszcze daje radę. On pewno przetrwa dłużej niż ja, bo ja to zaraz zemdleję.
Aż tak źle. Nie no, to jeżeli chcesz, to możemy skończyć wcześniej. Oczywiście nie chciałbym tutaj się jakoś turbo wymęczyć.
Najwyżej żędleje i umrę.
A, no to spoko. To ja po prostu dokończę ten podcast i wiesz, zamkniemy go, nie? Słuchaj, ja mam taki temacik. Znalazłem go dosłownie, wiesz, przed nagraniem, jak to często bywa. Nie, żebym się przygotowywał jakoś długo, ale jest na tyle ciekawy, że stwierdziłem, że kurde, fajnie by było o nim opowiedzieć. Masz linka od razu, więc to spokojnie możesz tam sobie podlinkować. Tekst jest o dwóch firmach, dwóch startupach, które zajmują się takim bardzo ciekawym analizowaniem zdjęć lub materiałów wideo w poszukiwaniu zmian, które zostały naniesione na to zdjęcie. Nie? I wydawałoby się, ale tam jakaś lipa, nie? Ale okazuje się, że w dobie, w czasie, w którym żyjemy, niestety, ale to przypomnę, bo może niektórzy nie pamiętają o tym, ale w internecie lata mnóstwo fake newsów i bardzo różnych dziwnych, zmodyfikowanych rzeczy. I oczywiście te dwie firmy dotykają tylko jakby części z nich, ale podejrzewam, że takich rzeczy, które jednak łatwo jest zmienić, to znaczy, że właściwie dzisiaj każdy ma dostęp do jakiegoś programu, który, wiesz, edytuje jakkolwiek materiały tego typu, zdjęcia czy wideo i mogą nanieść na nie zmiany i mogą je później rozpuścić jako, wiesz, fake newsy, nie? I to są takie dwie filmy. Jedna nazywa się, już ci powiem, no to oczywiście już mi uciekła, Trupik, a druga nazywa się Serelay. I teraz jedna z nich robi taką bardzo ciekawą rzecz, to znaczy ma aplikację, Trupik ma aplikację w obu sklepach, na Androida i na iOS-a, i ona jakby, jeżeli zrobisz zdjęcie tą aplikacją, nie? To to zdjęcie dostaje tak dużo metadanych dodatkowych poza tym, że wiesz, jest informacja o tym, gdzie ono zostało zrobione, o której godzinie i którego dnia. To Trupik przede wszystkim sprawdza te metadane i rzeczywiście porównuje je z prawdziwymi, że teraz właśnie jest ten dzień, to znaczy, że jakby wiesz, jak zmienisz sobie datę w telefonie, no to on nadal nałoży na to zdjęcie dobre metadane. Do tego dodaje informacje o tym, na przykład, jakie sieci Wi-Fi były wokół w tym momencie, w momencie robienia tego zdjęcia. I dzięki temu, że on ma te wszystkie informacje i te wszystkie metadane, no to jest w stanie przyłożyć do tego zdjęcia tak, ono rzeczywiście powstało w tym miejscu, w tym czasie i jest prawdziwym zdjęciem, nieedytowanym, bo dodatkowo oczywiście są algorytmy, które wykrywają, czy i to wykrywają do takiej dokładności jednego piksela, czy ono zostało w jakikolwiek sposób zmodyfikowane. Nie? I to jest naprawdę bardzo ciekawy case. To znaczy, no na razie oczywiście jest ten problem, że no trzeba korzystać z ich aplikacji, żeby rzeczywiście, wiesz, zapewnić użytkownikom jakby wiedzę, że tak, to zdjęcie jest prawdziwe. Natomiast oni mówią, że ich technologia może być spokojnie wykorzystana, wiesz, w aplikacjach firm trzecich, takich jak Snapchat, czy Facebookowa kamera, czy no, jakby, czy Instagramowa kamera, wiesz, no wszystkie aplikacje, które w jakikolwiek sposób korzystają z kamery i dodatkowo mają jakieś, wiesz, mogą nałożyć dodatkowe metadane, no to jak najbardziej mogłyby z ich technologii korzystać i wiesz, i w ten sposób jakby przykład jest taki podany, że gdyby ktoś robił zdjęcia jakiegoś wydarzenia, które jest dość, wiesz, takie no gorące, byśmy powiedzieli, gdzie rzeczywiście może można pokusić się o to, że chciałbyś robić jakieś, wiesz, manipulacje, no to żeby potwierdzić to, że hej, byłem w tym miejscu, zobaczcie, tak dokładnie było, zrobiłem zdjęcie, zrobiłem wideo, no to korzystasz z ich aplikacji. No i albo właśnie, jeżeli na przykład Facebook zdecyduje, że wykorzysta ich technologię, no to bierzesz, odpalasz Facebooka, robisz zdjęcia tą kamerą, która jest w aplikacji Facebook, wrzucasz je na Facebooka i na przykład Facebook może wtedy na tych zdjęciach, wiesz, nałożyć ptaszek, tak, jakiś, że to jest zweryfikowane zdjęcie, na pewno powstało w tym miejscu, w tym czasie. Czy
chodzi, rysunek siusiaka?
Na przykład, okay. Natomiast nie wiem, czy pamiętaj o tym, że ona też algorytmicznie sprawdza, czy przypadkiem nie został on wydłużony, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo
spokojnie,
może okazać się, że nie dostaniesz.
Wstydu nie będzie.
Mam nadzieję, może się okazać, że nie dostaniesz jednak tej weryfikacji i jakby.
Proszę pana, ale to zdjęcie jest ucięte.
że jest ucięte i nie widać całości, tak?
Tak.
Przepraszam, nie miałem tak szerokiego obiektywu.
Ktoś tutaj go skracał.
Aha. No w każdym razie na pewno jest to ciekawe dwa projekty. Jeden z nich zresztą bierze udział w takim programie dla startupów, który organizuje właśnie Facebook. Więc no wydaje się, że wiesz, że gdzieś tam w tą stronę ten świat idzie i dobrze, że gdzieś, że z jednej strony ci, którzy oszukują, no też stają się coraz lepsi w tym. Ale dobrze, że jest ta przeciwwaga, że rzeczywiście powstają też firmy, które chcą i będą z tym aktywnie walczyć i to w sposób systemowy, a nie tak jak dzisiaj, że jakby weryfikacja tego, czy coś jest fejkowe, czy nie, niestety jest po stronie ludzi, tak? To znaczy, że jak widzisz coś na Twitterze, no to tylko od ciebie zależy, czy podasz to dalej od razu, czy jednak sprawdzisz, że na przykład te zdjęcia, co to ludzie wrzucają, że to są ulice Paryża właśnie teraz i są podpalone samochody, no to jest to zdjęcie sprzed 5 lat, nie z Paryża, tylko wiesz, z jakiegoś innego miasta i w ogóle już dawno temat przycichł.
Nie samochody,
nie?
To tylko rowery, nie podpalone, tylko ukradzione. Dokładnie. I nie z Paryża, tylko na Placu Czerwonym w Moskwie, nie?
Dokładnie o to chodzi, więc wiesz, to wiadomo, że ludziom się nie chce takich rzeczy robić, szkoda, bo oczywiście wiesz, no za łatwo jest dzisiaj podać nieprawdziwą informację. No niestety w takim świecie żyjemy, więc no, my wszyscy, wiesz, ty czy ja raczej jesteśmy uważni, ale wiesz, no, ludzie, którzy nie są jakoś super obyci w internecie, no to dla nich, jeżeli coś generuje bardzo silne emocje, no to wiesz, dzielą się tym i wpisy wypisują, że jak to niemożliwe, tak nie może być, no widzicie.
Kto tak na dalej. To pozwala?
Kto, no, dokładnie. Więc dobrze, że pojawiają się systemowe rozwiązania. Mam nadzieję, że będą się szybko rozwijać, będą coraz lepsze i po prostu jakoś no, poradzimy sobie z tym problemem. On nie zniknie całościowo na pewno, ale jeżeli będziemy mogli zobaczyć, że hej, to jest zweryfikowane i to jest, wiesz, jakby zweryfikowane przez obiektywne dane, a nie subiektywne ciało, które powie tak, to jest prawda, a to nie jest prawda. Tylko faktycznie obiektywnie sprawdzone przez, uznany przez wszystkich, wiesz, system, że hej, to jest prawdziwe, a to jest nieprawdziwe. I uważam, że jakby tego nam potrzeba i dobrze, że takie rzeczy się pojawiają. No taki ciekawy temacik.
Okej.
Widziałem, że mogę liczyć na merytoryczny komentarz.
Ja zawsze tak się staram, żeby tak, jak będzie the best of, to będzie taki, wiesz, taki fragment. A teraz komentarze Orzecha na temat tego, co powiedział Wojtek, będzie takie tak, okej. Okay. Fajnie.
No tak.
Super.
Zgadzam się.
No. Nie, ale to ja nie mam nic więcej do dodania, bo jak Wojtek opowiada na jakiś temat, to ja mogę spokojnie zamknąć uszy i zawierzyć, że temat będzie wyczerpany.
Cieszę że
Wojtek
się, że
po
tak
prostu
mówisz.
Powie tak, że mucha nie siada. To po francusku było.
A, dobrze.
Tak. Nie, no, jest ten problem, tylko że ten problem można zaatakować jeszcze z drugiej strony, abstrahując od tego, żeby były systemowe rozwiązania sprawdzające faktycznie, czy dane zdjęcie zostało zrobione wtedy, kiedy jest mówione, że zostało zrobione, to jest jeszcze taka zasada, którą jakby trudno wprowadzić, bo wymaga od ludzi myślenia. No. Takiego na zasadzie, jeśli coś wywołuje bardzo dużo emocji, mocnych emocji, zastanów się, czy na pewno jest prawdziwe. Mhm. Bo jest zwykle
to,
tak,
a
że...
A to teoretycznie jest taki prosty klucz, nie?
No ale nawet ja się na to łapię. W sensie, i przez nawet ja mam na myśli... nie, że jestem jakimś geniuszem czy coś, tylko po prostu... Nawet ja łapię się na tym, że czasami widzę i ekscytuję się fejkową informacją, nie? Mhm.
No, ale to każdego. Ja też nie mówię, że jestem, wiesz, że jestem czysty. To na pewno dotyka każdego, tylko... widzisz, reagujesz w jakiś sposób w sensie emocjonalnym, nie? Jakby gotuje się w tobie na przykład, ale masz tą blokadę i mam nadzieję przynajmniej, żebyśmy ją budowali. Jeżeli jej jeszcze nie mamy, no to budujmy taką blokadę przed podaniem tej informacji dalej. Bo jeżeli dajemy ją dalej, to znaczy, że w pewnym sensie mówimy, no tak, przeczytałem, sprawdziłem, uważam, że prawdziwe generuje jakieś tam emocje, emocjonujcie się i wy, nie? I wiesz, no podpisujesz się pod tym w pewnym sensie. Więc to jest największy problem, żeby nie podawać dalej. Okej, okay, jakby samo to, że wygenerujesz w sobie, czy poczujesz jakieś emocje, nie jest złe, no bo jakby wiesz, czytasz coś, nie jesteś w stanie tego zweryfikować w pół sekundy, ani nie jesteś w stanie zweryfikować tego przed przeczytaniem w żaden sposób, więc nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie, no to jakieś emocje w tobie to wywoła, nie? I możesz mieć później wyrzut sumienia, że ci się zagotowało w środku, a później się okazało, że to fake, nie? Ale no jakby niestety tego nie da się w żaden sposób ominąć, chociaż ciekawy jestem, czy te systemowe rozwiązania w pewnym sensie, wiesz, pozwolą zastopować szerowanie fejkowych rzeczy, to jest jedna rzecz, a druga, czy na przykład widząc jakiś znaczek, który sprawia, że aha, że wiesz, że to na pewno jest prawdziwe, to jeżeli będziesz widział informacje, które takiego znaczka nie mają, to automatycznie będziesz myślał, dobra, to może być fake, nie?
Pytanie, czy to Wojtek będzie w ten sposób, dopóki, ja nie wiem na przykład, czy użytkownicy zwracają uwagę na to, że jest zielona kółeczka czy czerwona kółeczka w kontekście strona jest bezpieczna lub jest niebezpieczna. Wiesz, co
no wiem, no. Wiem.
I bo jeśli się okaże, że to nie jest, nie zwracają na to uwagi, to wtedy taki znaczek, to jest informacja sprawdzona, to jest niesprawdzona, wiele nie zmieni.
No to zgadzam się, no. Znaczy wiesz, oczywiście myślę teraz o Facebooku, no to on ma na tyle te algorytmy skomplikowane, że mogą spokojnie, wiesz, te sprawdzone oznaczyć bardzo dużym znaczkiem, ale oprócz tego przede wszystkim te sprawdzone pokazywać większej liczbie osób, a te niesprawdzone jakby zakopywać gdzieś głęboko, tak, że właściwie nie będą widziane przez nikogo, nie? I to jest ich siła tak naprawdę. I w ten sposób też zresztą manipulują, znaczy manipulują, nie oni bezpośrednio, ale z wykorzystaniem ich mechanizmów manipuluje się ludźmi, nie?
Prawda?
No. No, to taka ciekawostka.
Ale temat fake newsów też już wielokrotnie.
Tak, oczywiście. No, nie chcemy...
To nie są łatwe rzeczy. Łatwe rzeczy i niestety nie rozwiążemy tego jednym.
Niestety.
Tak. Ja mam jeszcze, Wojtek, taki krótki temat. Mhm. On jest z dawno temu.
Z dawno temu, no dobrze.
Jeśli dobrze widzę, z lipca albo z czerwca. July.
Ulala, to bardzo dawno.
Tak. I to jest temat, Wojtek, o tym, że aplikacje, które podpinają się do Gmaila, mogą czytać treści twoich maili. I ja wiem, jak to brzmi, ale chodzi o to, że są aplikacje, które na przykład chcą daj dostęp do swojego maila, będziemy robili cuda, nie?
I... Przepraszam, że ci przerwę, ale jedną z nich jest Spark na przykład.
Tak. Tylko, że aplikacje proszą cię o dostęp do twojego maila i mówią ci, aplikacja będzie miała dostęp do...
do smarków i do czego jeszcze?
Ja już się nie będę wypowiadał. W każdym razie aplikacje mogą czytać twoje maile i warto sprawdzić, czy to robią. Można wejść na Google'a, na konto Google, sprawdzić sobie, które aplikacje mają dostęp do twojego konta i jakie są ich uprawnienia i sprawdzić, czy faktycznie te aplikacje uważasz, że powinny móc przeczytać treści twoich maili. I to jest kolejna dyskusja na wpadłem na to dzisiaj. I to jest kolejny raz, kiedy zastanawiam się, czy znowu powinniśmy uciekać prywatność, czapeczki z folii aluminiowej i tak dalej, i tak dalej.
No, wiesz, to jest ta sama dyskusja i jakby ja nie zmieniam zdania. Cały czas korzystam z Gmaila, bo to jest najlepszy klient mailowy, kurde, ever. Ma najlepsze antyspamowe filtry. No, po prostu...
Te filtry antyspamowe, to prawda.
No, niestety, no. Działa dobrze. Jest wygodny, szczególnie przez... I właśnie, szczególnie ma dobrą integrację z innymi klientami mailowymi. Czy to jest Mail App, czy to jest Spark, czy to jest no dowolny tak naprawdę klient mailowy, który istnieje i ma integrację z Gmailem. No i kurde, no za dobrze się z niego korzysta. I wiesz, jak na przykład korzystam z zewnętrznego programu, no to ja nie widzę tam reklam. Wiesz, o co chodzi? To mi nie przeszkadza w żaden sposób.
Ja i tak nie mam reklam, bo i tak korzystam z wersji dla firm.
A, no to już w ogóle. I wiesz, no inne też serwisy gmailowe, no korzystam, no. Z YouTube'a korzystam aktywnie, jak wiesz. I po prostu, no to wszystko się, kurde, no składa tak, że mi to jest niestety bardzo wygodnie. I wiem, że ode mnie zależy, jak bardzo bezpieczne będzie to konto. I wiem, że to ja wybieram te aplikacje, third party, które się tam będą łączyć i będą czytać lub nie treść moich maili. Zawsze pozostaje to i wiem, że to jest w ogóle kontra temu, co zawsze mówimy, że bezpieczeństwo, prywatność i tak dalej, ale co ja tam dostaję na tym mailu? Że kupiłem na Amazonie.
No.
No ja wiem, no co później dostanę z reklamy butów, które już kupiłem, nie? No,
widzimy, że kupisz lodówkę. Czy chcesz kupić lodówkę?
No, ej, ale wiesz, że ten model jest super, a ja ten model kupiłem, ale ten model jest naprawdę dobry.
No. Widzimy, że kupiłeś buty. Może chcesz kupić jeszcze 40 różnych innych par.
Co ty na to? No, tak, wiem... Gmail, kurde, najwygodniejszy niestety i ja w tym przypadku stawiam wygodę nad, jakby, wiesz...
Jesteś częścią problemu, Wojtek.
Jest, tak, wiem, niestety, przykro mi, ale wiem, że jest wielu takich jak ja. Co wcale nie sprawia, że to jest lepsze.
Nie, absolutnie.
Absolutnie nie. No ale no cóż, jeżeli ktoś chce wysłać tobie lub mnie bezpieczną wiadomość, tajno, no z informacjami, Signal, które nie powinny nigdzie wycieknąć, to jest do tego Signal. Mało tego, chyba nie mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku, ale ja ci to wysłałem jeszcze chyba przed odcinkiem albo później jakoś. W każdym razie Signal wprowadził opcję. Nie wiem, czy już wprowadził, czy oni tylko mówili, w jaki sposób to wprowadzą. Chyba już jest. No w każdym razie można wysłać do kogoś wiadomość, ale anonimowo. To znaczy, że osoba, która wysyła wiadomość, pozostaje anonimowa, nie wiadomo od kogo tą wiadomość dostaliśmy. Więc już chyba bardziej bezpiecznie wysłać komuś protipy, które później można powiedzieć w podcaście i prawda, dzięki temu ten podcast ma ekskluzywne informacje, wycieki, przecieki. Edward Snowden bije brawo i po prostu podcast jest popularny, są reklamy w nim. I wszyscy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, no to absolutnie można teraz tak zrobić.
Zachęcam do wysyłania tipów.
Absolutnie tak.
I do korzystania z Signala. Każda osoba, która skorzysta z Signala, dostanie piątkę. Przybitą w sensie.
Bo już monety trzeba byłoby liczyć, niestety. Tak, korzystajmy z Signala. Jeżeli chcecie wysłać nam tajną wiadomość, to jak najbardziej możecie to zrobić właśnie Signalem. No a z tym Gmailem, no co ja ci powiem?
Uciekaj, no. Wojtek, z Gmaila.
No jak, no. Dwa konta mam, kurde, i super Gmail, najlepszy. Niestety.
Nie podoba mi się to, Wojtek, nie podoba mi się.
No wiem, no niestety, my nie musimy się ze wszystkim ze sobą zgadzać. Przepraszam, gdybyśmy się tak, chociaż robimy to cały czas.
Jak to nie?
Gdybyśmy się tak, wiesz, miziali po pleckach cały czas, to by było nudno, nikt by nas nie słuchał. A tak naprawdę miziamy się cały czas i nadal nas słuchają, więc wiesz.
Tak.
No taka prawda, więc możemy jedną rzecz zostawić. No.
Dobrze. Ale zobaczysz,
no ty też korzystasz z Gmaila.
Że przyjdzie taki... Nieważne. Przyjdzie taki moment...
No, ale przyjdzie taki moment, ale że ja... obaj odejdziemy, tak?
Tak. Ja jestem tego pewien. To będzie tak samo jak z Thingsami. Albo z One Password.
No to ja z One Password nadal nie korzystam. Ale Things już się przekonałem. Tu się zgadzam.
No, spokojnie. Będziesz duży to.
Jak ci kiedyś, kurde... wykradno, to się skończy. A widziałeś bardzo ładne wideo u Kimmela chyba było, jak on robi takie wywiady na ulicy z ludźmi i sprawdzali, był wywiad i pani się pyta jakiejś drugiej pani, miało kilka osób generalnie odpowiadało na to pytanie i laska, pani reporter mówi, no sprawdzamy wśród Amerykanów, jak bezpieczne mają hasła, no i czy możesz podać jakieś swoje hasło, nie, jakby żebyśmy sprawdzili, czy ono jest bezpieczne, nie, i ta laska tak, no moje hasło, no to wiesz, no to jest moje imię i data mojego urodzenia, nie, a jak masz na imię? Alice. A kiedy się urodziłaś? 14 sierpnia. A w którym roku? 95. Hihi. Kurde. Po prostu ja nie wiem, czy to jest fake, czy nie. Ale jak oglądam takie wideo, no to jakby... Co ja ci powiem, no? A my tu o Gmailu mówimy, że jakieś aplikacje czytają nasze maile? Proszę cię, ziomuś. Są ważniejsze i jakby bardziej palące problemy społeczeństwa, myślę, wiesz? I to nawet społeczeństwo korzystające z technologii, więc potencjalnie słuchające naszego podcastu. Tak, tak tylko chciałem powiedzieć.
smutek mi wielki zrobiłeś.
Przepraszam.
Tym słowem swoim, tym zniknieniem swoim.
Kończ waść i wstydu oszczędź.
Nikt tego nie potrafi użyć w poradnym kontekście.
Wiem.
Ale tak, możemy, Wojtek, zakończyć ten odcinek. Ja po prostu pójdę położyć się i może trochę pozdrowieć.
Polecam.
Nie zostanie mi nic innego, Wojtek, niż życzyć ci miłego wieczoru. Wam również miłego dnia, miłego wieczoru. Miłej przejażdżki tym tramwajem, którym jedziesz. Zastanów się, czy chcesz, żeby wyglądało twoje życie dokładnie w ten sposób, żebyś jeździł tramwajem. I życzę ci, Wojtku, po prostu wszystkiego dobrego, tak? Na twojej drodze życia, którą sobie obrałeś, Wojtek.
No. Dziękuję. Ja tobie też, przede wszystkim życzę zdrowia, żeby to nie był ostatni nasz odcinek.
Nie, spokojnie.
No i bardzo dobrze. To mi wystarczy.
Pozdrawiam ciepło.
Odpoczywaj. Pa.
Słuchajcie, Jest Łos Podcast.